Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Leszek Sykulski, to jest seria Biblioteka Geopolityka. Seria, w której Państwu omawiam, proponuję, rekomenduję literaturę z zakresu geopolityki, spraw międzynarodowych, bezpieczeństwa narodowego. Oczywiście nie tylko literaturę naukową, czasem także publicystykę, po którą warto sięgnąć. I nie inaczej jest tym razem. Dziś mam w ręku książkę pana Krzysztofa Wojczala pod tytułem Trzecia dekada, świat dziś i za 10 lat. Książka wydana w ubiegłym roku w Zielonej Górze nakładem autora. Książka bardzo obszerna, jak widać, licząca 638 stron, zgrupowana w 9 rozdziałów i książka, która jest przykładem publicystyki geopolitycznej napisanej przez autora znanego blogera, autora, którego można zaliczyć do publicystów geopolitycznych młodego pokolenia. I warto tutaj oczywiście podkreślić, że publicystyka międzynarodowa w Polsce nie cieszy się jakąś wielką popularnością, zupełnie inaczej niż na przykład we Francji. Natomiast dlatego warto docenić w ogóle to, że młodzi ludzie, ludzie nowego pokolenia sięgają właśnie po tę formę twórczości i radzą sobie z nią całkiem nieźle. Niewątpliwie w publicystyce międzynarodowej ostatnimi laty bardzo popularny jest nurt geopolityczny. To nie może dziwić, bo renesans geopolityki jest właściwie obecny we wszystkich większych państwach świata i to jest naturalny trend moim zdaniem. Sama książka jest zapisem, rozszerzonym zapisem publicystyki Krzysztofa Wojczala, którego część z Państwa być może kojarzy z bloga na stronie autorskiej krzysztofwojczal.pl. Jest ona podzielona na dwie części, ta książka. Na część pierwszą, którą można nazwać taką częścią opisową, i część drugą, która jest próbą prognostyczną, jest taką próbą właśnie prognozowania przyszłych zjawisk. Autor na samym wstępie celnie zauważa, że nie istnieją specjaliści od trafnych prognoz i pewnych przewidywań. To cytat ze strony siódmej. Zresztą sam autor ciekawie zresztą bardzo tutaj opisuje jakby swoją pozycję, czy też pozycjonuje się właśnie w gronie osób zajmujących się prognozowaniem spraw międzynarodowych. Przyznaje się, że nie jest fachowcą w tym zakresie, że nie jest zawodowym analitykiem, czy badaczem, czy wykładowcą w tym zakresie. Natomiast faktem jest to, co Krzysztof Wojczal opisuje, że spora część osób zawodowo zajmujących się sprawami międzynarodowymi, nie tylko geopolityką, w ogóle sprawami międzynarodowymi, w tym bezpieczeństwem, no jak ognia unika prognozowania, jak ognia unika przewidywania przyszłych zdarzeń, no mając na szali oczywiście i swój autorytet, i pewną reputację, nie chcąc narażać się tutaj na niepotrzebne jakieś nieprzyjemności z tym związane, a wiemy, jak trudna jest prognostyka, jeśli chodzi o sprawy międzynarodowe. Niewątpliwie autor zajmujący się publicystyką ma tutaj zdecydowanie większą swobodę właśnie w tych prognozach, większy luz psychiczny, że tak to kolokwialnie określę, i to jest na pewno wartość tej książki, to znaczy autor nie musi się krygować w wielu kwestiach, które nie przystałyby osobom, czy to ze środowiska akademickiego, czy z rządowych ośrodków eksperckich. I faktem jest, że autor pozwala sobie na całkiem sporą odrobinę fantazji geopolitycznej. W niektórych momentach ja się osobiście zgadzam, chociażby jeżeli chodzi o kwestie celów polityki rosyjskiej, gdzie Krzysztof Wojczal moim zdaniem celnie wskazuje na chęć udziału Moskwy w nowym koncercie mocarstw, w tworzeniu nowego świata wielobiegunowego, a także oczywiście w dużym nacisku na partnerstwo strategiczne z Berlinem. I tutaj niewątpliwie rację ma Krzysztof Wojczal, ale w innych kwestiach niewątpliwie można spokojnie wejść w polemikę, chociażby już z pierwszymi zdaniami wprowadzenia prowadzenia, przepraszam, pierwszymi zdaniami rozdziału pierwszego, gdzie autor z, no właśnie, taką swadą i pewnością publicysty pisze, cytuję to cytat ze strony 11, wydaje się już oczywistym, że elity Stanów Zjednoczonych nie myślą o nowym koncercie mocarstw będącym udziałem, będącym układem o podziale globalnych interesów na wydzielone strefy wpływów. Ludzie z Waszyngtonu zdecydowali o obronie hegemonistycznego statusu USA, co stało się jeszcze za czasów prezydentury Baracka Husseina Obamy. Baracka Husseina Obamy. Koniec cytatu. Cytat ze strony 11, tak jak wspomniałem. No, wydaje się, że dzisiaj Stany Zjednoczone są na pozycji straconej, jeśli chodzi o obronę tego statusu hegemonicznego. Stany Zjednoczone, wycofując się z Afganistanu po decyzji Joe Bidena z 2021 roku, z chwilą, kiedy 31 sierpnia ubiegłego roku ostatni żołnierz amerykański opuścił afgańską ziemię, no, wydaje się, że to było przypieczętowanie właśnie klęski tego projektu Stanów Zjednoczonych jako hegemona, jako jedynego dominującego supermocarstwa, dystrybutora globalnych dóbr publicznych. Dziś Stany Zjednoczone nie mogą nie zauważyć tego, że wyrosło im całkiem sporo konkurentów na arenie międzynarodowej, że ani Federacja Rosyjska, ani Chińska Republika Ludowa, ani nawet Unia Europejska, czy poszczególni gracze, tacy jak Francja czy Niemcy, nie zamierzają poddawać się całkowicie dyktatowi amerykańskiemu i przyjmować właśnie takiej postawy uległej wobec hegemonii Stanów Zjednoczonych. Wręcz odwrotnie, starają się wydzielić dla siebie jak największą strefę wpływów w kształtującym się nowym ładzie międzynarodowym. Takich fragmentów jest zdecydowanie więcej, ale to jest przywilej. To jest oczywiście swoista licencja poetyka publicystyki geopolitycznej, że autorowi zdecydowanie wolno więcej niż w książce naukowej. Ta książka jest pozbawiona aparatu naukowego, oczywiście tutaj gwoli ścisłości. Myślę, że to dobrze dla płynności czytania. Skoro książka nie ma charakteru akademickiego, nie ma charakteru monografii naukowej, przesycenie tego jakimś aparatem naukowym, no, sprawiałoby dodatkowe, myślę, przeszkody w takim płynnym czytaniu. Książkę się czyta bardzo dobrze. Książka jest napisana lekkim piórem i myślę, że jest gratką dla każdego zainteresowanego sprawami międzynarodowymi. Pokrótce, jeśli chodzi o kompozycję, kilka słów tutaj moich. Rozdział drugi jest poświęcony głównym graczom na arenie międzynarodowej i za takich głównych graczy Krzysztof Wojcza uważa trzy państwa. Stany Zjednoczone, Chińską Republikę Ludową i Federację Rosyjską. To oczywiście także kwestia polemiczna. Czy to są dzisiaj główni gracze, czy nie można byłoby tutaj wyszczególnić innych? Ale to oczywiście kwestia polemiczna. W rozdziale trzecim, zatytułowanym Figury, publicysta wymienia już zdecydowanie większą liczbę państw. Są to m.in. Indie, Pakistan, Iran, Turcja, Izrael, Unia Europejska rozumiana jako całość, ale oprócz tego oczywiście dwa inne państwa będące członkami jednocześnie Unii Europejskiej, czyli Niemcy i Francja. Tutaj zaznacza także interesy narodowe tych państw Krzysztof Wojczal. Mamy oczywiście Wielką Brytanię, Japonię i Australię. Rozdział czwarty jest bardzo ciekawy, a jednocześnie niezwykle kontrowersyjny. Autor posługuje się pojęciem stref zgniotu, tak zatytułowany jest ten rozdział i za takie strefy zgniotu uważa, uwaga, Skandynawię, Europę Środkową, to częściej się zdarza to określenie. Ciekawe jest podrozdział zatytułowany Południowi Bankruci. Myślę, że łatwo się domyślić, o który region Europy chodzi. Zakaukazie, Bliski Wschód, Afryka Północna, Azja Centralna, Indo-Pacyfik, a także geopolityczne miejsce Korei Północnej. Ciekawa jest ta część druga, zatytułowana Przyszłe ruchy, część prognostyczna, która dzieli się tutaj na cztery rozdziały. Myślę, że warto poświęcić chwilkę w tym omówieniu sprawom, które dotyczą przemian ideologicznych, a także no, ewentualnej perspektywie III wojny światowej. Myślę, że celnie Krzysztof Wojczal wspomina, że używanie pojęcia epickie czasy, tak popularne obecnie wśród różnych środowisk zajmujących się geopolityką, czy skupiających osoby zainteresowane geopolityką, może w ten sposób, jest pojęciem niezwykle nietrafnym, dlatego że jak celnie tutaj bloger zauważa, sformułowanie to absolutnie nie przystaje do obecnej rzeczywistości, gdzie epickość kojarzy się przecież z czymś doniosłym, zazwyczaj pozytywnym, wspaniałym, czymś takim uwznioślającym, byśmy powiedzieli. Natomiast no, obecne czasy, jak słusznie pan Wojczal zauważa, no, absolutnie nie przystają do takich epitetów. I tutaj należy się z tym jak najbardziej zgodzić. Jeśli chodzi o perspektywę III wojny światowej, to z tej części drugiej, można odnieść wrażenie, że jest ona stosunkowo mało prawdopodobna. Choć warto zauważyć, że autor wymienia konkretne sytuacje, konkretne procesy, których pojawienie się mogłoby spowodować wybuch III wojny światowej. Niewątpliwie, jak autor pisze na stronie 629, musiałaby się pojawić jakieś paliwo ideologiczne, które doprowadziłoby właśnie do stworzenia podobnej sytuacji, jak w przypadku lat 1939-1945. To jest oczywiście teza, czy hipoteza niezwykle kontrowersyjna. Czy rzeczywiście musiałaby powstać taka ideologia, czy ideologie jak komunizm, czy nazizm, żeby doszło do większego globalnego konfliktu? Myślę, że niekoniecznie. Natomiast oczywiście autor także wymienia szereg innych czynników, gdzie trzy są takie podstawowe, które mogłyby doprowadzić do wybuchu III wojny światowej, a mianowicie upadek dotychczasowego systemu finansowego, rozpad międzynarodowej architektury bezpieczeństwa, w tym rozpad NATO i ONZ, a także osłabienie, jak tutaj to jest cytat, osłabienie Stanów Zjednoczonych do takiego poziomu, w którym Amerykanie zdecydowaliby się na powrót do izolacjonizmu. Koniec cytatu. Czy wreszcie kryzys ekonomiczny o zasięgu światowym, który doprowadziłby do deglobalizacji. Myślę, że warto także zwrócić uwagę na przewidywania autora, jeśli chodzi o kształtowanie się sfery ideologicznej. Autor twierdzi, że spodziewa się odwrotu i klęski nurtu konserwatywnego, a następnie, cytuję, twardej życiowej weryfikacji liberalizmu światopoglądowego, którym kieruje się szeroko rozumiana lewica. Pytanie, czy rzeczywiście dojdzie do takiej klęski nurtu konserwatywnego w najbliższym czasie? Moim zdaniem nie jest to wcale przesądzone, wręcz odwrotnie, widzimy szereg procesów, które prowadzą właśnie do renesansu idei konserwatywnej, do swego rodzaju kontrrewolucji konserwatywnej w odpowiedzi na propozycje liberalne, które pojawiają się zwłaszcza na Zachodzie, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, w części państw zachodnich Unii Europejskiej. Natomiast Krzysztof Wojczal tutaj wspomina o dłuższej perspektywie, gdzie wieszczy schyłek liberalnego świata demokratycznego. Natomiast no, moim zdaniem to stwierdzenie o tym, że lewicowy liberalizm światopoglądowy już zwyciężył w walce o przyszłość, cytat ze strony 632, jest nie tyle kontrowersyjny, co po prostu moim zdaniem chybiony, ponieważ oczywiście w sporej części państw zachodniej hemisfery ten lewicowy światopogląd zwyciężył, natomiast on ma mnóstwo swoich odcieni, mnóstwo barw w łonie samego szeroko pojętego neomarksizmu kulturowego, istnieją także wzajemnie zwalczające się ruchy, natomiast całkiem spora część świata odrzuciła ten paradygmat liberalny, który zaproponowały przede wszystkim środowiska intelektualne ze Stanów Zjednoczonych, a także, no, tak jak powiedziałem, z części zachodnich, państw zachodnioeuropejskich. To nie tylko Chiny, to nie tylko Rosja, całkiem spora część świata muzułmańskiego odrzuciła te wpływy, całkiem spora część wschodniej hemisfery, więc nie upatrywałbym tutaj takiego jasnego, takiej świetlistej przyszłości dla liberalizmu, to wcale nie jest moim zdaniem przesądzone. Autor dostrzega także znaczenie przestrzeni kosmicznej, co warto podkreślić. Sama książka, tak jak powiedziałem, mimo sporej objętości, jest ciekawym zapisem publicystyki Krzysztofa Wojczala. Myślę, że każdy miłośnik właśnie publicystyki międzynarodowej powinien sięgnąć po tę książkę. Jest to ciekawe spojrzenie, z którym można polemizować, ale moim zdaniem bardzo dobrze, że tego typu książki się pojawiają. One popularyzują sprawy międzynarodowe, a w naszej części świata, zwłaszcza w naszym kraju, przy naszym położeniu geopolitycznym, zdecydowanie cierpimy na deficyt dobrej publicystyki międzynarodowej. Polecam Państwu książkę Krzysztofa Wojczala, Trzecia dekada, świat dziś i za 10 lat, Zielona Góra, rok 2021. Gdzie można kupić tę książkę? Znajdziecie Państwo link w opisie do tego materiału, także link do strony, do bloga Krzysztofa Wojczala. Na dziś dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia, do usłyszenia.